Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj kolejny raz się z wami spotkać i zawsze się cieszę, kiedy mogę mówić o Maryi, głosić chwały w Maryi. I tak coraz bardziej odkrywam to, jak bardzo wiele zawdzięczam Maryi w moim życiu. I jakby każdy wymiar swojego życia zawdzięczam Matce Bożej. Bo po pierwsze, mój tatuś uprosił mnie na Jasnej Górze. Kiedyś mi to wyznał. Kiedy mamusia urodziła mojego brata, miała tak trudny poród, że powiedziano nigdy więcej dzieci. A tatuś pojechał na Jasną Górę i mówił mi potem, że modlił się bez słów, modlił się pragnieniem, bo on tak chciał mieć córeczkę. No i się córeczka urodziła po 9 miesiącach. Drugi raz istnienie mojego zgromadzenia księży Palotynów, całego dzieła Palotiego zawdzięczamy Maryi. Ponieważ nie wiem, czy wiecie o tym, ale święty Wincenty Paloty jest jednym z nielicznych świętych w Kościele, którego Matka Boża poprosiła o to, żeby się z nią duchowo zaślubił. Paloty przeżył duchowe zaślubiny z Maryją. Stało się to 31 grudnia 1832 roku. Paloty zapisał to bardzo króciutko, ale napisał tak, że w wianie duchowym Maryja przyniosła mu w darze wszystkie dary Ducha Świętego. A tłumacze pism Palotiego, którzy świetnie znają język włoski tamtej epoki, mówią, że gdyby to tak tłumaczyć na 100% dokładnie, trudno to oddać w języku polskim, ale tak jakby Paloty napisał, że Maryja niemalże przemieniła go w Ducha Świętego, w tym darze z tych zaślubin duchowych. A później dopiero 29 czerwca 1839 roku, kiedy Paloty przebywa u Kamedułu w Camaldoli, w takiej pustelni, otrzymuje objawienie całego dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ale najpierw jest 1832, jego zaślubiny z Maryją, więc jakby nasze zgromadzenie też zrodziło się z tego daru ducha, który Maryja dała Palotiemu. Pod każdym względem Maryja jest najpiękniejsza. I kiedy dzisiaj, właściwie wczoraj wieczorem, czytałam Słowo Boże na dzisiaj, no to pomyślałam, że właściwie od tego mogę zacząć. Królowa Saby mówiła do Salomona, który był uważany za najmądrzejszego człowieka świata: szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy. Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój za to, że upodobał sobie ciebie. A dzisiaj możemy powiedzieć: szczęśliwi jesteśmy. Po stokroć jesteśmy szczęśliwi, że możemy ciągle wpatrywać się w Maryję i wsłuchiwać się w jej mądrość. Ona jest stolicą mądrości. Niech będzie błogosławiony Bóg za to, że dał nam Maryję. I oczywiście zastanawiałam się, co by tu o tym zawierzeniu powiedzieć. Wiem, że się przygotowujecie, przeżywacie kolejny dzień rekolekcji. Spodziewam się, że według tych 33 dni. Myślę, że czytacie przy okazji traktat świętego Ludwika. No więc pomyślałam, że nie będę powtarzać tego, co jest w tej książeczce. Traktat przeczytacie. Ale że warto jakby zebrać trochę to, co jest najważniejsze w tej drodze duchowej, bo to nie jest tak naprawdę ani nabożeństwo, ani jakaś idea, tylko pewna droga duchowa życia z Maryją po to, żeby otrzymać najwyższy dar, jaki możemy otrzymać, czyli zbawienie. I też chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj powiem, jest nie tyle jakąś teorią teologiczną, co też pewną praktyką. Tak, bo nasze życie musi być bardzo proste, a im bardziej maryjne, tym bardziej proste. Ale dlatego piękne i dlatego też radykalne. I najpierw, kiedy w ogóle myślimy o zawierzeniu się Maryi, to najpierw trzeba się, myślę, odnieść do takich swoich prostych życiowych doświadczeń. Po pierwsze, do takiego pytania, które pewnie w każdym z nas gdzieś tam odzywa się, przynajmniej od czasu do czasu, czyli pytania o to, jaki jest sens mojego życia. Taki najgłębszy, taki najbardziej istotny. I czy naprawdę już znam ten sens swojego życia? Czy już go do końca odkryłem? A potem trzeba sobie zadać drugie pytanie, jaki jest w ogóle sens życia człowieka? Sens, czyli też cel. I tu z pomocą przychodzi nam Kościół, który mówi, że celem życia człowieka na ziemi jest to, aby Pana Boga kochać, Jemu wiernie służyć i przez to osiągnąć życie wieczne. To jest nasz cel życia na ziemi. Czyli jednym słowem, sensem ludzkiego życia jest świętość. Nieco innego. A ci z was, którzy już przeczytali traktat świętego Ludwika, to na pewno czytali w nim takie fragmenty, w których święty Ludwik mówi wyraźnie, że każdy, kto będzie żył tą duchową drogą tego doskonałego nabożeństwa, będzie prowadzony w taki sposób, że szybko osiągnie świętość. Dzięki Maryi. Dalej musimy sobie odpowiedzieć też na pytanie, kim jest Maryja? Kim jest ta, o której tyle się mówi, i daj Boże, żeby się mówiło coraz więcej, i której wcale się bać nie trzeba, bo ona nigdy nie zajmie miejsca Pana Jezusa, nigdy nie zajmie miejsca Ducha Świętego, nigdy nie stanie w centrum, bo ona zna swoje miejsce. Jest to jej najpiękniejsze miejsce. Jest to miejsce Matki, Syna Bożego. Nikt inny takiego miejsca nie ma i mieć nie będzie. Więc kim jest Maryja? I jaka ona jest? To są bardzo ważne pytania. Na tej drodze też przygotowania się do tego, żeby jej się w pełni zawierzyć. No bo byłoby rzeczą niezwykle nieroztropną zawierzać swoje życie komuś, kogo się nie zna. W tym wypadku słowo nieroztropne jest delikatne. Żeby zawierzyć życie, nie tylko doczesne, ale wieczne, to osoba, której zawierzam, musi być w pełni godna zaufania. I to najwyższego zaufania. Takie zaufanie na full max. Więc kim jest Maryja? No i pierwsza odpowiedź może zdumiewać. Maryja jest Bożym stworzeniem. Warto to sobie uświadomić. Bez Jezusa, bez Boga, Maryja jest nikim. Gdyby nie została wybrana na Matkę Syna Bożego, byłaby jedną z wielu kobiet żyjących w tamtym czasie w Nazarecie, biedną, ubogą, o której na pewno byśmy teraz nie rozmawiali. Cała jej moc, całe jej piękno zrodzone jest z Boga, z Bożego daru, z łaski. Maryja jest utkana z łaski Bożej. Dlatego kiedy anioł do niej przychodzi i mówi, jesteś pełna łaski, wypełniona łaską, wypełniona Bogiem. I w tym wypełnieniu jest piękno Maryi, jej moc i jej siła. Ale Maryja sama z siebie nie ma nic. Wszystko, co ma, ma z Boga. Dalej, Maryja jest Matką Bożą. Jest to oczywiście największy przywilej. I tak jak mówiłam, tylko ona ten przywilej posiada. Ale jednocześnie to czyni Maryję żywą tajemnicą. Przez to Maryja stała się tajemnicą sama w sobie. Ponieważ nikt z nas nie będzie ani Ojcem Boga, ani Matką Boga. Nie wiemy, co to znaczy być Matką Boga. Jak to się dzieje. Ale ona wie. I to powinno od razu budzić w nas ogromną nadzieję, ponieważ ona zna tę tajemnicę. Co więcej, ona jest tą tajemnicą. A więc skoro potrafiła zrodzić Boga, to może zrodzić mnie do życia w Bogu. I to jest jeden z elementów tej tajemnicy, że Maryja jest Matką Boga. Dalej, Maryja jest współodkupicielką człowieka. Na pewno wszyscy pamiętamy tę scenę, czytamy wielokrotnie w Ewangelii. A pod krzyżem Jezusa stała. Są wymienione kobiety i Maryja, Matka Jezusa. Nie wiem, czyście się kiedyś nad tym zastanawiali, tak głębiej jeszcze. Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka. Jak trudno jest stać pod krzyżem. Nie płakać, nie krzyczeć, nie złorzeczyć, nie mieć pretensji, nie zadawać pytań, nie wyrażać żalu. Stać. Maryja stała. I stojąc, przeżywała w sobie całą mękę Jezusa. Ponieważ ona, jak nikt, Jezusa kochała, dlatego Jezus, jak z nikim, podzielił się swoją męką. Dał jej pełny udział w swojej męce. To, co Jezus przeżywał duchowo i fizycznie, Maryja w całości duchowo przeżyła w sobie. Jej cierpienie było przeogromne i jej wiara była przeogromna i miłość była przeogromna. Dlatego stała. Zły duch na egzorcyzmach, opisuje to jeden z egzorcystów, mówił o tym, że zły duch najbardziej kusił Maryję, kiedy ona stała pod krzyżem. I mówi zły duch, a ona stała, modliła się, kochała i przebaczała. Im bardziej ją kusiliśmy, tym bardziej stała, modliła się, wierzyła i przebaczała. I przez tą mękę ogromną Maryja jest współodkupicielką. Dlatego ona ma prawo do każdego człowieka. I właśnie dlatego, że jest współodkupicielką, dlatego Pan Jezus z krzyża powiedział: oto matka twoja. To, że miała udział w męce Jezusa, dało jej prawo do stania się naszą matką. I dlatego ona może każdego, bez względu na to, w jakim duchowym stanie jest dany człowiek, zrodzić do życia w Bogu. Tak? Właśnie dlatego. Jak widzicie, staram się mówić krótko, bo jakby każdy z tych punktów to można w odrębną konferencję rozwinąć, ale spokojnie, dziś tak nie będzie. Dalej, Maryja jest pośredniczką wszystkich łask. Więc cokolwiek nam Bóg daje, daje nam przez Maryję. Dlatego mądrą rzeczą jest przez Maryję Boga prosić. Skoro i tak przez nią daje wszystko. Dalej, Maryja jest królową. aniołów, nieba i ziemi. A więc wszystkiego. Jak jest królową, to jest władczynią. Może wszystkim dysponować. Dlatego może nam wszystko dać. Ktoś powie, no dobrze, ale świat jest w ręku Boga. Tak, ale ona jest matką Boga. I jest tak zjednoczona ze swoim synem, że nie weźmie niczego, czego on by nie chciał nam dać. To jest jedność serc, jedność myśli. I dalej Maryja jest matką Kościoła. Wiele razy używamy tego określenia. Jest matką Kościoła. Ale co to znaczy? Że ona urodziła Kościół. Matka jest tą, która rodzi. Oczywiście łaska Kościoła pochodzi ze zmęki Jezusa, ale Kościół narodził się w obecności Maryi w dniu zesłania Ducha Świętego. Gdyby Maryi nie było w Wieczerniku, oni by nie wytrzymali tyle czekać i się modlić. Maryja zjednoczyła pierwszych uczniów po śmierci Jezusa. Przy niej rodzi się Kościół. Ona, która już jest w pełni obdarowana Duchem Świętym, przecież już było powiedziane, jest pełna łaski. Od chwili zwiastowania jest w pełni, a nawet wcześniej, wypełniona Duchem Świętym. Na nią też wstępuje Duch Święty. Po co? Po to, żeby rozdawała dalej. Jest matką Kościoła. Nie bez powodu imię Maryja to często też znaczy morze, łączy się z wodą. My się rodzimy w sakramencie Chrztu Świętego. Ale proszę pamiętać, że sakramenty otrzymujemy w Kościele. Maryja jest nazywana nową Arką Przymierza, ale jest też nazywana Arką Noego. Ona nas ratuje. Jest królową. I jest naszą matką. Wiele ją kosztuje to, że jest naszą matką. I jest naszą matką w każdej chwili. Jak zapewne pamiętacie, w Księdze Apokalipsy świętego Jana jest ten obraz niewiasty, która ucieka na pustynię, którą atakuje smok, który chce pożreć jej dziecko. Ona się na pustyni ukrywa. I tam są takie słowa, że cierpi w bólach rodzenia. Maryja, kiedy urodziła Jezusa, nie cierpiała bólów rodzenia. Bo bóle rodzenia są skutkiem grzechu pierworodnego. Maryja się urodziła bez grzechu pierworodnego, a więc bez tych skutków. A Duch Święty nam przez Słowo Boże mówi, że Maryja cierpi w bólach rodzenia. Nie mówi tego w czasie przeszłym. Bo to jest czas teraźniejszy. Maryja ciągle nas rodzi do życia w Bogu. I cierpi. I o tym mówi na przykład w różnych objawieniach. Kiedy jest smutna, kiedy pokazuje dzieciom piekło i prosi o modlitwę za biednych grzeszników, kiedy płacze, albo kiedy płacze krwawymi łzami. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak musi cierpieć człowiek, żeby zapłakał krwawymi łzami? A Maryja jest człowiekiem. Nie jest boginką, nie jest Bogiem, jest człowiekiem z duszą i ciałem wziętym do nieba i płacze krwawymi łzami. bo tak bardzo ją boli to rodzenie nas do życia Bożego. Ale w ani jednej sekundzie nam tego rodzenia nie odmawia. Czy warto zaufać takiej matce? Myślę, że ktoś musiałby być szalony, gdyby powiedział, że nie warto. Komuś, kto tak kocha. I jeszcze jeden punkt. Maryja jest nauczycielką. Ona jest żywym obrazem, arcydziełem, na które patrząc, możemy uczyć się, jak żyć po Bożemu, jak żyć bez grzechu. Bo Maryja przeżyła całe życie bez grzechu. Chociaż, jak już słyszeliśmy, była kuszona. Nie tylko pod krzyżem, ale całe życie. Jednak zawsze została wierna Bogu. Więc jeśli chcemy być wierni Bogu, musimy się przypatrywać Maryi, patrzeć na nią, rozważać jej życie i uczyć się. Jak być wiernym Bogu? I warto też zauważyć od początku, że życie Maryi nijak nie zgadza się ze stereotypowym wyobrażeniem tego, co często mamy w sobie, że jak ktoś jest wierny Bogu, to Pan Bóg mu będzie błogosławił, czyli jego życie to będzie high life. Takie dobre, lekkie, w miarę przyjemne życie. Życie Maryi nie było ani lekkie, ani przyjemne. Od samego początku, jak ją poznajemy. W momencie przyjęcia zwiastowania wierzę może zostać ukamienowana. Całe życie jej wytykają to, że ma nieślubne dziecko. Poczytajcie Ewangelii. Panu Jezusowi też mówią, my nie jesteśmy z nieprawego łoża. I od razu można sobie dośpiewać, tak jak ty. Nie rozumie Jezusa. Kiedy ginie w świątyni jako 12-letni na 3 dni, ona nie wie, czemu to zrobił. Nie wie, jak patrzeć na tego syna, który jest Synem Bożym, a przez 30 lat pracuje jak każdy zwyczajny mieszkaniec Nazaretu i nawet się niczym nie wyróżnia. A po 30 latach, kiedy idzie nauczać, jedni go chwalą, bo ich uzdrowił, ale inni mówią, ty idź tam i powiedz temu synowi, żeby przestał gadać głupoty, bo on po prostu zwariował. Na głowę dostał. Działa mocą złego ducha. No która matka chce to słyszeć o swoim dziecku? 3 lata takiego niepokoju. I coraz bardziej zacieśniająca się ta pętla nienawiści wokół Jezusa. I te wszystkie spiski, knowania. Pamiętajmy, ona ma serce to samo z Jezusem. Ona wszystko czuła, co przeżywał Jezus. I jeszcze cały czas w sercu i w pamięci ta zapowiedź Symeona o ogromnym cierpieniu. I do tego wiara. Już nigdzie nie mamy napisane, że w międzyczasie jeszcze parę razy przyszedł anioł Gabriel i coś wyjaśnił. Nie, nie przyszedł. Maryję prowadziła wiara. A potem męka Jezusa, droga krzyżowa. My patrzymy na nią jak na Matkę Bożą, bo tak powinniśmy patrzeć. Ale czasem musimy sobie wyobrazić, jak patrzyli na nią ci, którzy wtedy byli w Jerozolimie. Kim ona dla nich była? Matką Bożą? Była matką skazańca. Czyli kimś godnym najwyższej pogardy. No bo co to za matka, która kogoś takiego wychowała, że go trzeba ukrzyżować? Nikt jej na rękach nie nosił, jak szła drogą krzyżową. Pewnie nie jednego kuksańca dostała. Nie jedne złe słowa usłyszała. Starajcie się tak rozważać życie Maryi, też od tej ludzkiej strony. Ile ona przeżyła, ile doświadczyła, ile przeszła. Wtedy będziecie poznawać, jaka jest ta mama, która nosi nas w sercu swoim i która kocha bezgranicznie. Taka jest nasza mama. Czy warto jej się oddać? Po 1000 razy. Ale co to znaczy oddać się Maryi? Więc są różne stopnie oddania. Taki najbardziej podstawowy stopień oddania, no to, że ktoś od czasu do czasu odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo, pod Twoją obronę, czasem litanie, od czasu do czasu. To jest takie minimum. Ale jeszcze nie jest oddany, bo jeszcze się boi, że Maryja stanie w centrum, nie? Żeby ta pobożność maryjna to nie tak za bardzo, bo to tak trzeba Pana Jezusa chronić, jakby trzeba było Pana Jezusa przed Matką Bożą chronić. No ale tak niektórzy mają. Wyższy stopień to jest codzienne odmawianie różańca. To już jest jakiś stopień oddania się Matce Bożej. Jeszcze wyższy, no to przystępowanie do na przykład żywego różańca, do takich bractw różańcowych, jakieś praktykowanie na przykład pierwszych sobót miesiąca. No to jest już kolejny stopień. Ale jakby najwyższy stopień oddania się Matce Bożej, no to jest oddanie się jej na własność, w niewolę, na przepadłe. I Ludwik mówi, że sługa to ma jeszcze jakieś prawa, a niewolnik to już żadnych. No i ten Ludwik wie, co mówi. Sam tego doświadczył. Jak się poznaje życie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, to można je określić takim jednym wyrażeniem. Totalna porażka. Po ludzku święty Ludwik na każdym polu ponosił totalną porażkę. Co zaczął, nie pozwolili mu skończyć. Gdzie zaczął, stamtąd go wypędzili. Co zrobił, to mu zrujnowali. Po ludzku totalna porażka. A po Bożemu piękne, święte życie. Piękne, święte życie. Co to znaczy oddać się w niewolę? To znaczy oddać się. To są punkty, które trzeba zapamiętać. Bezinteresownie. Czyli oddaje się Jezusowi przez Maryję, czy mówmy w skrócie Maryi w niewolę, nie po to, żeby mi się żyło lepiej. Czy nie po to, żeby załatwić jakiś interes boski, nawet na najwyższym poziomie. Nie. Oddaję się Maryi, bo ją kocham i jej ufam, że mnie doprowadzi do Jezusa. Jedyny powód. Z miłości. Czyli bezinteresownie. Po drugie, całkowicie. Z duszą i z ciałem. Czyli kiedy oddaję się tak Maryi, to pozwalam Matce Bożej, że ona może wykorzystać mnie tak, jak zechce. Zrobić ze mną wszystko, co zechce. I oddaję się tak, mając absolutną ufność, że ona nigdy nie zechce dla mnie czegoś złego. Ani nigdy czegoś, co by było szkodą dla mnie, bo jest moją mamą i rodzi mnie w bólach. Wiecie, kiedyś czytałam taki artykuł o tym, że kobiety, które na przykład mają problem z donoszeniem ciąży, to czasem potem muszą jakby pracować nad sobą, żeby nie stać się nad opiekuńczą mamą dla dziecka, które się urodziło z tej zagrożonej ciąży. bo gdzieś ciągle jest ten lęk, że to dziecko może umrzeć. A ja tak sobie myślę, że każdy z nas jest ciągle w tej zagrożonej ciąży w łonie Maryi. Dlatego Maryja się tak o nas stara, bo diabeł ciągle chce nas zwieść. Dlatego ona jest taka czuła i taka delikatna, ale o tym za chwilę. I jeszcze co to znaczy oddać się całkowicie? To znaczy bez zastrzeżeń. Po całości. Jak szaleć to z gestem. Po całości. Zrób, Maryjo, to co zechcesz. Czy jest to radykalne oddanie? Tak. Bardzo radykalne. Ale dlatego takie oddanie Maryi przynosi wewnętrzny pokój i wewnętrzną wolność. Ja pamiętam swoje doświadczenie sprzed iluś tam lat, kiedy sama się przygotowywałam i poznawałam tę drogę duchową. I kiedy już oddałam się Matce Bożej, to ja naprawdę się poczułam tak, jakby ktoś zdjął ze mnie taki, wiecie, worek z kilkudziesięcioma kilogramami kamieni. Po prostu cały ciężar, jaki dźwigałam w sobie, na sobie, z sensem czy bez sensu, po prostu odpadło. I takie w środku, w duszy. Tego nie umiem opowiedzieć, ale się oddacie, to poczujecie. Więc jak teraz ma, no tak trochę bardziej w praktyce takie oddanie wyglądać? No więc po pierwsze, bardzo prosto. Są jakby też znowu takie kroki, takie jakby etapy tego oddawania się, takie stopnie. Więc po pierwsze, trzeba sobie bardzo często uświadamiać, że jestem dzieckiem Maryi. Nie panią, która ma lat 40, 70, 85 czy 149. Nie panem w sile wieku, ale dzieckiem. Dzieckiem. A dziecko jest od mamy zależne. Mamę prosi. I mamę pyta. Tak? Prosi, pyta i jest zależne. I to jest jakby pierwsza praktyka, której trzeba się uczyć na tej drodze zawierzenia. Ta praktyka też od razu nam załatwia to, o czym mówi Ewangelia, nieustannie się módlcie. Bo kiedy tak uczymy się żyć jak dziecko Maryi, bo tego trzeba się uczyć, to po prostu trzeba ćwiczyć. Tak jakbyśmy się zapisali do przedszkola. To jest to, że cały dzień przeżywam z Maryją. Wstaję i jej oddaję dzień. Mówię, Matko Boża, cały dzień Ci oddaję. Tutaj mój mąż jeszcze tak ładnie chrapie, jego Ci też oddaję. Syn się zabiera do szkoły, syna Ci oddaję. Wychodzi się na ulicę. Maryjo, wszystkich tych ludzi, których mijam, oddaję w Twoje ręce. Idziesz, myślisz nad czymś. Coś dzisiaj trzeba w tej pracy zrobić. Nie bardzo człowiek wie jak. Maryjo, jak mam to zrobić? Powiedz mi to. Wchodzisz do sklepu, fajne buty. Maryjo, czy mam je kupić? No to proszę nie mieć wątpliwości, tak trzeba. Czy mam je kupić? Czy to mi jest potrzebne? Masz się z kimś spotkać. Maryjo, oddaję Ci to spotkanie. Ucz mnie, co mam mówić. Panuj nad moim językiem, żeby spotkanie nie przerodziło się w obmowę, w plotkowanie. Rozumiemy? Wszystko. Wszystko uczymy się robić z Maryją. I to tylko na początku jest trudne, bo to jest nawyk, którego najczęściej się nie ma. Nawyki trzeba sobie wypracowywać. Ale powoli człowiek się tego uczy i to jest też takie razem z Maryją szukanie woli Bożej. Bo wola Boża to jest coś, co nam towarzyszy w każdym dniu. A nam się czasem wydaje, że wola Boża to jest wybór stanu życia, nie? Mam wyjść za mąż, mam zostać samotna, mam być siostrą zakonną, mam być księdzem. Kropka. Wybrałem, wola Boża jest. No dobra, człowieku, ale ty masz przed sobą ileś dni życia, lat, miesięcy. W każdym z nich Bóg czegoś pragnie. Więc z Maryją uczymy się to odkrywać. Czasem czujemy tą odpowiedź Matki Bożej, czasem nie. Wtedy trzeba wybrać to, co wydaje mi się najlepsze i znowu oddać to Maryi. Ale też to jest też oddawanie ludzi i spraw. Szczęśliwi są ci, którzy razem w małżeństwie wchodzą w oddanie się Maryi, ale też szczęśliwy mąż, który ma żonę, która się Maryi oddała i odwrotnie. Dlatego, że największe łaski spływają na najbliższych. Tak? Wasze oddanie się Maryi będzie ogromną łaską dla waszych bliskich. O tym też nie wolno zapomnieć. I dla całego Kościoła. To jest podjęcie pewnej drogi duchowej, radykalnej drogi duchowej. I jakby pierwszy ten etap to jest właśnie to, że uczę się chodzić za Maryją jak właśnie takie dziecko. Takie po prostu dziecko zależne we wszystkim, które pyta, które słucha, które uczy się i jest swojej mamie posłuszne. I też, żebyśmy się uczyli mówić Maryi o wszystkim. Coraz częściej ludzie narzekają na samotność. Mówią, nie mam komu powiedzieć. Nie mam komu się zwierzyć. No, trzeba się zwierzać Maryi. Ona naprawdę słucha, jak mama. I naprawdę odpowiada. I prosić ją, by wzięła mnie, każdy musi o sobie teraz pomyśleć, na własność. Jako swoje dziecko. I mówić Maryi, że Maryjo, mam do ciebie zaufanie. Maryjo, kocham cię. Maryjo, pozwól mi się poznać. Maryjo, pozwól mi ciebie zrozumieć. Ale też Maryję trzeba prosić. Maryjo, pozwól mi poznać twoje pragnienia. Opowiedz mi, Maryjo, o swoich pragnieniach. Czego ty pragniesz? Jakie są twoje troski? Co ciebie najbardziej boli dzisiaj? Ona jest żywa, ona ma serce, jest mamą. Ja sobie nie wyobrażam spotkania z moją mamą, że siadam i gadam. Wiesz, mamuś, dzisiaj to, dzisiaj tamto, a wczoraj to, to, to mnie boli tam. I tego, to... Do zobaczenia. Nie, no pytam, słucham, patrzę, cieszę się, że ją widzę. Tak trzeba z Maryją. Ona jest mamą, człowiekiem żywym. Bądźcie bardzo ciekawi, jaka Maryja jest w sobie. Co przeżywa. Proście Maryję, żeby wam podpowiadała, o co się modlić. Ona ma tyle intencji. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie, no w tej intencji, w tej, i we wszystkich intencjach, w których Maryja się modli. Dobrze, ona się modli nieustannie. Wtedy będziecie łączyć swoją modlitwę z modlitwą Maryi. To są proste takie wymiary oddawania się Maryi. Bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. Kiedy będziecie się przygotowywać do spowiedzi, Maryjo, pozwól mi poznać, czym jest grzech. Pozwól mi się dobrze przygotować. Wiecie, jak dobrze Maryja zna cenę grzechu? Jak nikt z nas. Chociaż żadnego nie popełniła. Ale tę cenę grzechu przecierpiała w sobie. Kiedy będziecie przychodzić na Eucharystię, proście ją, Maryjo, naucz mnie uczestniczyć we mszy świętej. Zobaczycie, po jakimś czasie to się stanie zupełne uczestnictwo we mszy świętej. Kiedy przyjmiecie Pana Jezusa w komunii świętej, proście. Maryjo, ja nie umiem Jezusa kochać tak, jak powinien być kochany, ale Ty kochaj Jezusa w moim sercu. To jest bardzo prosta praktyka. Święty Wincenty Paloty już po tych zaślubinach z Matką Bożą w jednym z takich swoich zapisków napisał tak, że powinniśmy tak kochać Maryję i tak starać się ją naśladować, żeby jej myśli stały się naszymi, jej czyny naszymi czynami, jej pragnienia naszymi pragnieniami, a jej serce naszym sercem. On wiedział, co pisze. Po takim darze Ducha Świętego to naprawdę wiedział, co pisze. I to jest właśnie ta istota zawierzenia się Maryi. Wszystko z Maryją, przez Maryję i dla Maryi. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, a gdzie Duch Święty w tym? Gdzie Pan Jezus? Jednego możemy być pewni. Gdzie jest Maryja? Tam jest Pan Jezus, Duch Święty i cała Trójca. Gdzie jest Pan Jezus, tam jest Maryja. Gdzie jest Duch Święty, tam jest Maryja. Gdzie jest Trójca Święta, tam jest Maryja. Trójca Święta wybrała ją na Matkę Syna Bożego. Jest oblubienicą Ducha Świętego. Jest Matką Jezusa i Matką Kościoła. I to, że wielu ludzi jej nie widzi, to nie znaczy, że jej nie ma. I proszę zauważyć też taką prawidłowość, że Kościół ma się źle, kiedy odrzucana jest Matka Boża. Większość herezji rodzi się z odrzucenia Matki Bożej. A proszę mi wierzyć, że część świata, również katolickiego, naprawdę jest na Matkę Bożą zamknięta. Święty Ludwik, pisząc traktat, przewidział to, że ten traktat zaginie na prawie 100 lat i zaginął. Został odnaleziony i tak jak pisze Ludwik, zostanie to dzieło jakby odnalezione i Maryja zacznie działać przez to dzieło wtedy, kiedy będzie chciała pobudzić do działania swoich apostołów. Tych, których ona wybierze, żeby oni też przygotowywali świat na powtórne przyjście Chrystusa. I zobaczcie proszę, co się teraz dzieje. Jeszcze kilkanaście lat temu jedyne, co można było znaleźć ze świętego Ludwika, to był traktat. Szukałam różnych rzeczy na ten temat, nie było nic. Przez ileś lat teraz coraz więcej ludzi oddaje i zawierza się Matce Bożej. I dobrze, że tak jest. Ale jest rzecz jeszcze jedna ważna. Trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Żeby być wiernym temu, co się podejmie. Bo wierność będzie prowadziła do świętości. Tak jak pisze święty Ludwik, ta duchowa droga będzie sprawiała, że ludzie będą bardzo szybko postępować na drodze doskonałości, do świętości, ale jeśli będą temu wierni. Czyli jeśli będą żyć na co dzień razem z Maryją, Maryi wszystko oddawać, wszystkich oddawać, wszystko zawierzać i pozwolić Maryi, żeby czyniła z nami co zechce, używała nas tak, jak ona chce. Tego nie trzeba się bać, bo Maryja nigdy nie zrobi niczego złego. Popatrzcie na ludzi, którzy pozwolili się używać. Może to słowo brzydko brzmi, ale ono ma piękną treść za sobą. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Coraz więcej i coraz częściej mówi się o tym, że bez Maksymiliana Kolbe, jego maryjności i jego ofiary, II wojna światowa byłaby 100-kroć straszniejsza. Ja w to wierzę. a masoneria by jeszcze bardziej rozwinęła swoje skrzydła. Co by się stało z Kościołem w Polsce, gdyby nie kardynał Wyszyński i jego duchowa droga maryjna i jego postawiłem wszystko na Maryję? Co by się stało z Kościołem? Może by nas tu w ogóle już nie było. Bardzo dobrze, że teraz będzie beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Sięgnijcie do jego zapisków, do zapisków więziennych, do innych rzeczy. Tam widać, jak bardzo on uchronił Kościół przed nieszczęściem. A właściwie trzeba powiedzieć, jak bardzo Maryja przez niego uchroniła Kościół przed nieszczęściem. Maryja czyni cuda. Naprawdę. Czyni cuda. I tak podzielę się takim świadectwem. Te osoby, które były na pierwszej sobocie, to słyszały. Ale ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, dlatego powiem. Niedawno, dokładnie 13 stycznia, z racji mojej pracy, musiałam polecieć do Rzymu. Miałam lot z Warszawy. Prosty lot, nie? Z Warszawy do Rzymu. 2,5 godziny. No i to miał być lot w niedzielę. W sobotę siostra nie mogła mi zrobić odprawy. A mówi, nie martw się, tam się pewnie coś w systemie zawiesiło. Pojadę z tobą na lotnisko, zrobimy na miejscu. W niedzielę rano szybciutko na mszę świętą, kanapka do ręki, jedziemy na Okęcie. Patrzymy na spis samolotów. Samolotu nie ma. W ogóle całą niedzielę nie ma żadnego samolotu do Rzymu. Okazało się, że Al Italia sprzedała bilet na samolot, który nie istniał. No więc idziemy załatwiać, co trzeba. Pan mi mówi, że to mi przepisze na poniedziałek. Wie, że to jest niemożliwe, ponieważ wylot z Warszawy o 11:40 w poniedziałek, a ja w poniedziałek o 9:00 rano zaczynam pracę tam. Mówi, ja muszę dolecieć dzisiaj. No i pan wynalazł takie cudowne połączenie. Najpierw do Paryża, potem 2,5 godziny w Paryżu czekać i z Paryża do Rzymu. I wszystko byłoby jeszcze dobrze, gdyby nie to, że ja jestem sierotą językową i nie znam żadnego języka obcego. A pan, tam mi mówią dalej, że tutaj na Okęciu dadzą mi bilet na ten lot do Paryża, który był tymi liniami francuskimi. Bagaż prześlą transkontynentalnie, ale tam mam znaleźć sobie takie okienko, powiedzieć, co się stało i tam mi wydadzą kartę na pokład na Al Italię. Z ja mało na zawał nie zeszłam. No ale co, oddaję to Matce Bożej i się modlę. Mówię, Matko Boża, ratuj, no po prostu, żebym tam nie zginęła. I mówię, i ja nie wiem, po co ty to robisz, ale ty to po coś robisz. No i przychodzi mi taka myśl, ty słuchaj, czy ktoś, kto wsiada do tego samolotu, nie mówi po polsku. Więc uszy mi rosną i słyszę wszystkie języki oprócz polskiego. Już usiadłam na swoim miejscu, po prostu rozumiecie, wgina mnie w ten fotel. Przychodzi pani, mówi, excuse me, ja mówię, proszę. A pani mówi, no nareszcie pogadam po polsku. Miała miejsca obok mnie. No i zaczynamy rozmawiać. Mówię, pani, co się wydarzyło? Pani woła stewarda. Mówi, tutaj proszę się siostrą zająć na tym lotnisku de Gaulle'a. Mówi, to nie jej wina, że tak tutaj linie lotnicze zawaliły. Proszę zawołać kogoś z obsługi. No i tak załatwiła, że ktoś z obsługi już rzeczywiście po mnie przyszedł, zaprowadził mnie gdzie trzeba, łącznie z tym, że mnie odprowadzili pod bramkę. Skąd następny odlot? Więc ja już byłam spokojna, że tego pani mówi, że ona nie może, bo ona ma 15 minut na przesiadkę na inny samolot i zaczynamy rozmawiać. Mamy 2,5 godziny lotu, rozmawiamy, pani opowiada mi prawie całe swoje życie, o wiele rzeczy pyta, wielu rzeczy przy okazji się uczy. I na koniec pani mówi mi tak. Proszę siostry, ja już wiem, dlaczego siostra ma takie kłopoty z tym biletem. Bo ja od 2 lat modliłam się o to, żebym mogła z kimś tak porozmawiać. I siostra tutaj dzisiaj leci dla mnie. I ja wierzę, że tak było. Bo skoro Maryja jest królową nieba i ziemi i ma takie swoje narzędzie, którym może robić, co zechce, to cóż tam dla niej zatrzymać samolot? Żeby ktoś, kto pragnie bardziej Pana Boga poznać, żeby mógł to zrobić. No nic mi się nie stało ostatecznie, nie? Na dobry samolot wsiadłam. Kartę pokładową dostałam. No, taką właśnie miałam przygodę. Maryja robi różne rzeczy w sposób absolutnie niezwykły, takich, których się nie spodziewamy. Łącznie z takimi, że siedzi sobie siostra Urszula w domu, przygotowuje, co ma mówić i mówi co innego. W większości. Czego może nas nauczyć takie życie oddaniem się Maryi? Niezwykle ważnej rzeczy. Tego, że naszą codzienność, nie rano, wieczorem i w południe, całą codzienność, nauczymy się przeżywać w obecności Jezusa i Maryi. Ta obecność stanie się żywa. Dalej, jeśli tak naprawdę Maryi się oddamy, to ona będzie mogła robić w Kościele i dla innych ludzi, przez nas, to, co ona chce, żeby było zrobione. I zaczną nas samych to, co robimy, rzeczy, które robimy, przerastać. Ja mam w sobie takie doświadczenie, że wobec tego, co Matka Boża robi ze mną i mną, ja jestem taka. I wiem, że to jest jej dzieło. Nic nie ma, nawet cienia mojej zasługi w tym, co ona robi. Nawet cienia. A jednocześnie wiem, że to, że ona posługuje się tak marnym narzędziem, absolutnie się do wielu rzeczy nie nadających, a ona to jednak robi. To jest też znak jej ogromnej miłości. I oczywiście można o Maryi mówić na tysiąc sposobów. Ale jeszcze lepiej niż mówić i słuchać, jest po prostu z nią żyć. I tego nikt nie jest w stanie przekazać tak naprawdę, jak wygląda życie z Maryją. Dlatego, że Maryja każdego z nas będzie traktować jako swoje własne dziecko, z naszą własną historią życia, z naszymi własnymi możliwościami, przeżyciami, doświadczeniami. I każdego będzie prowadzić inaczej, ale każdego z miłością. Tego jednego można być pewnym na milion sposobów. A my w jej rękach możemy być wolni. Bo jeśli człowiek wie, że wszystko robi Maryja, czy dokładnie Jezus przez Maryję, tak, ale już mówimy takim skrótem, to można się naprawdę czuć wewnętrznie wolnym. I ważna jest taka praktyka. Wy też macie różnych ludzi, którzy przychodzą i mają 100 problemów i czasem ktoś te problemy zrzuca nam na głowę i nie możemy tego unieść. Tego nie trzeba nieść. To trzeba oddać Maryi. W jej serce, w jej łono. Zamknąć się w tym łonie Maryi i innych w tym łonie Maryi zamykać. Czasem dźwigamy ciężar własnego przejmowania się tym, co robimy. Się nie przejmujmy, tylko to oddawajmy. Pamiętajmy, największym ciężarem, jaki dźwigamy w życiu, jest nasza własna pycha. Bo nasza własna pycha, o której znawcy życia duchowego mówią, że umiera 15 minut po śmierci naszej, jest na tyle wytrwała, że idzie za nami krok w krok, zmienia oblicza, przystosowuje się, a zawsze sprawia jedno, że wmawia człowiekowi, że człowiek się musi czuć ważny, musi się czuć kompetentny, musi się czuć nie wiadomo jak odpowiedzialny, jeszcze musi mieć poczucie, że zrobił i że pomógł. Nie. Naszym zadaniem i sensem naszego życia jest być dzieckiem, które Bóg prowadzi i które po prostu kocha. I jak rzadko kiedy robię reklamę, tak dzisiaj ją zrobię. Siostry Loretanki powinny mi być wdzięczne. Otóż to już jest drugie wydanie, ale już wiele lat temu ukazała się taka książeczka, ma czarną okładkę, brzydką, ale okładka nawiązuje do tytułu Życie Maryjne, czyli Czarne Zeszyty. Jej autorem jest francuski dominikanin, który żył zawierzeniem się Matce Bożej. I w różnych punkcikach zapisuje takie swoje przemyślenia na temat życia zawierzeniem. I to jest właśnie taki podręcznik życia zawierzeniem Matce Bożej. I radziłabym, żebyście sobie tę książeczkę drogą kupna nabyli. W wydawnictwie Sióstr Loretanek, tylko nie wykupcie wszystkich, bo ja muszę też 30 zamówić jeszcze. Na przykład ten dominikanin jest teraz kandydatem na ołtarze. Mówi na przykład tak. Jeżeli chcemy żyć w komunii z Maryją, nasza dusza powinna z wiarą i w prostocie miłości patrywać się w serce Maryi i czynić to z wielką serdecznością i powtarzać sobie: moja umiłowana matka należy do mnie, a ja należę do niej. Wymaga dużo czasu powtarzać sobie w ciągu dnia: Maryja należy do mnie, a ja do niej. Nie trzeba czasu, trzeba miłości. Albo inny punkt. Matko moja, odtąd o nic się już nie będę troszczył. Małe dziecko nie ma żadnych trosk. Jego mama o wszystko po kolei będzie się dla niego starała. Złożę w Twe serce wszystko, co się pojawi i jedyną moją troską będzie miłowanie Ciebie. Ty zajmiesz się mną samym i moimi sprawami. Proste, dlatego trudne. I ostatni punkcik. Nie przywłaszczać sobie tego, co czynimy. Nie szukać w tym upodobania. Być gotowym do pozostawienia innym dalszego ciągu pracy. I ostatnie kluczowe zdanie. Jesteśmy tu na ziemi nie po to, żeby coś zrobić, ale żeby kochać. Amen.